Ostrid oprzytomniał rychło. Wodził wkoło oczami w zupełnej ciemności. Spostrzegł, że jest związany. Geralta, który stał tuż obok, nie widział. Ale zorientował się, gdzie jest i zawył przeciągle, przeraźliwie.
Milcz!
Rzekł wiedźmin.
Bo przyciągniesz ją przed czasem.
Ty przeklęty mordercu, gdzie jesteś? Rozwiąż mnie natychmiast, łajdaku! Będziesz za to wisiał, suczy synu.
Milcz! Ostrid dyszał ciężko.
Zostawisz mnie jej na pożarcie związanego?
Spytał już ciszej, dorzucając plugawe wyzwisko prawie szeptem.
Nie,
rzekł wiedźmin.
Wypuszczę cię, ale nie teraz.
Ty łotrze,
zasyczał Ostrid.
Żeby odciągnąć strzygę.
Tak.
Ostrid zamilkł, przestał się miotać. Leżał spokojnie.
Wiedźminie.
Tak.
To prawda, że chciałem obalić Foltesta. Nie ja jeden, ale ja jeden. Pragnąłem jego śmierci. Chciałem, by umarł w mękach, by oszalał, by żywcem zgnił. Wiesz dlaczego?
Geralt milczał.
Kochałem Addę, królewską siostrę, królewską kochankę, królewską dziewkę. Kochałem ją. Wiedźminie, jesteś tu?
Jestem.
Wiem, co myślisz, ale tak nie było, uwierz mi. Nie rzucałem żadnych uroków. Nie znam się na żadnych czarach. Tylko raz w złości powiedziałem. Tylko raz. Wiedźminie, słuchasz?
Słucham.
To jego matka. Stara królowa. To na pewno ona. Nie mogła patrzeć, że on i Adda. To nie ja. Ja tylko raz. Wiesz, próbowałem perswadować, a Adda. Wiedźminie, zamroczyło mnie i powiedziałem: Wiedźminie, to ja. Ja.
To już nie ma znaczenia.
Wiedźminie, północ, blisko.
Blisko.
Wypuść mnie wcześniej. Daj mi więcej czasu.
Nie.
Ostrid nie usłyszał zgrzytu odsuwanej płyty grobowca, ale wiedźmin tak. Pochylił się i rozciął sztyletem więzy wielmoży. Ostrid nie czekał na żadne słowa. Zerwał się, niezgrabnie pokuśtykał, zdrętwiały, pobiegł. Jego wzrok na tyle już przyzwyczaił się do ciemności, że widział drogę prowadzącą z głównej sali do wyjścia. Z hukiem wyskoczyła z podłogi płyta blokująca wejście do krypty. Geralt, przezornie ukryty za balustradą schodów, dostrzegł pokraczną postać strzygi, pędzącą zwinnie, szybko i nieomylnie, w ślad za oddalającym się tupotem butów Ostrida. Strzyga nie wydała z siebie najmniejszego dźwięku. Potworny, rozedrgany, opętańczy wrzask rozdarł noc. Wstrząsnął starymi murami, trwał, wznosząc je i opadając, wibrując. Wiedźmin nie mógł dokładnie ocenić odległości. Jego wyczulony słuch mylił, ale wiedział, że strzyga dopadła Ostrida szybko. Za szybko. Wyszedł na środek sali. Stanął tuż przy wejściu do krypty, odrzucił płaszcz, poruszył barkami, poprawiając ułożenie miecza, naciągnął rękawice. Miał jeszcze chwilę czasu. Wiedział, że strzyga, choć najedzona po ostatniej pełni, nie porzuci prędko trupa Ostrida. Serce i wątroba były dla niej cennym zapasem pożywienia na długie trwanie w letargu. Wiedźmin czekał. Do jutrzenki, jak obliczał, pozostawało jeszcze około 3 godzin. Pianie koguta mogłoby go tylko zmylić. W okolicy nie było zresztą prawdopodobnie żadnych kogutów. Usłyszał. Szła powoli, człapiąc po posadzce. A potem zobaczył ją. Opis był dokładny. Nieproporcjonalnie duża głowa, osadzona na krótkiej szyi, okolona była splątaną, wijącą się aureolą czerwonawych włosów. Oczy świeciły w mroku jak dwa karbunkuły. Strzyga stała nieruchomo, wpatrzona w Geralta. Nagle otworzyła paszczę, jak gdyby chwaląc się rzędami białych, spiczastych zębisk, po czym kłapnęła żuchwą z trzaskiem przypominającym zamykanie skrzyni i od razu skoczyła z miejsca bez rozbiegu, godząc w wiedźmina okrwawionymi pazurami. Geralt odskoczył w bok. Zawirował w błyskawicznym piruecie. Strzyga otarła się o niego, też zawirowała, tnąc powietrze szponami. Nie straciła równowagi, zaatakowała ponownie, natychmiast z półobrotu, kłapiąc zębami tuż przed piersią Geralta. Riv odskoczył w drugą stronę. Trzykrotnie zmienił kierunek obrotu w furkoczącym piruecie, zdezorientował strzygę. Odskakując mocno, choć bez zamachu, uderzył ją w bok głowy srebrnymi kolcami osadzonymi na wierzchniej stronie rękawicy, na knykciach. Strzyga zaryczała potwornie, wypełniając dworzyszcze dudniącym echem, przypadła do ziemi, zamarła i poczęła wyć, głucho, złowrogo, wściekle. Wiedźmin uśmiechnął się złośliwie. Pierwsza próba, tak jak liczył, wypadła pomyślnie. Srebro było zabójcze dla strzygi, jak dla większości potworów powołanych do życia przez czary. Istniała więc szansa. Bestia była jak inne, a to mogło gwarantować pomyślne odczarowanie, zaś srebrny miecz, ostateczność, mógł gwarantować mu życie. Strzyga nie spieszyła się z następnym atakiem. Tym razem zbliżała się wolno, szczerząc kły, śliniąc się obrzydliwie. Geralt cofnął się, szedł półkolem, ostrożnie stawiając kroki, zwalniając i przyspieszając ruchy, dekoncentrował strzygę, utrudnił jej spięcie się do skoku. Idąc, wiedźmin rozwijał długi, cienki, mocny łańcuch obciążony na końcu. Łańcuch był ze srebra. W momencie, gdy strzyga sprężyła się i skoczyła, łańcuch świsnął w powietrzu i zwijając się jak wąż w okamgnieniu oplótł ramiona, szyję i głowę potwora. Strzyga zwaliła się w skoku, wydając przeszywający uszy wizg. Miotała się po posadce, rycząc okropnie. Nie wiadomo było z wściekłości czy z palącego bólu, jaki zadawał jej nienawistny metal. Geralt był zadowolony. Zabicie strzygi, gdyby tego chciał, nie przedstawiało w tej chwili wielkiego problemu. Ale wiedźmin nie dobywał miecza. Jak do tej pory nic w zachowaniu strzygi nie dawało powodów przypuszczać, że mógłby to być przypadek nieuleczalny. Geralt cofnął się na odpowiednią odległość i nie spuszczając wzroku z kotłującego się na posadzce kształtu, oddychał głęboko. Koncentrował się. Łańcuch pękł. Srebrne ogniwa jak deszcz sypnęły się na wszystkie strony, dzwoniąc po kamieniu. Zaślepiona wściekłością strzyga runęła do ataku, wyjąc. Geralt czekał spokojnie. Uniesioną prawą dłonią kreślił przed sobą znak Ard. Strzyga poleciała w tył kilka kroków, jak uderzona młotem. Ale utrzymała się na nogach. Wyciągnęła szpony, obnażyła kły. Jej włosy uniosły się i załopotały, jak gdyby szła pod gwałtowny wiatr. Z trudem, charcząc, krok po kroku, powoli szła. Jednak szła. Geralt zaniepokoił się. Nie oczekiwał, że tak prosty znak zupełnie sparaliżuje strzygę. Ale i nie spodziewał się, że bestia pokona opór tak łatwo. Nie mógł utrzymać znaku zbyt długo, było to zbyt wyczerpujące, a strzyga miała już do przebycia nie więcej niż 10 kroków. Raptownie zdjął znak i odskoczył. Tak jak oczekiwał, zaskoczona strzyga poleciała naprzód, straciła równowagę, przewróciła się, poślizgnęła po posadzce i stoczyła w dół po schodach, wziejący w podłodze otwór wejścia do krypty. Z dołu rozległo się jej potępieńcze wycie. Aby zyskać na czasie, Geralt skoczył na schody prowadzące na galeryjkę. Nie przebył nawet połowy stopni, gdy strzyga wypadła z krypty, pędząc jak ogromny czarny pająk. Wiedźmin odczekał, aż wbiegnie za nim na schody, po czym przesadził balustradę, zeskoczył w dół. Strzyga zakręciła się na schodach, odbiła i poleciała na niego w nieprawdopodobnym ponad 10-metrowym skoku. Nie dało się już tak łatwo zwieść jego piruetom. Dwukrotnie jej szpony naznaczyły skórzany kaftan Riva, ale ponowny, rozpaczliwie mocny cios srebrnych kolców rękawicy odrzucił strzygę, zachwiał nią. Geralt, czując wzbierającą w sobie wściekłość, zakołysał się, wygiął tułów do tyłu i potężnym kopniakiem w bok zwalił bestię z rąk. Ryk jaki wydała, był głośniejszy od wszystkich poprzednich. Aż tynk posypał się z sufitu. Strzyga zerwała się, dygocąc z nieopanowanej złości i żądzy mordu. Geralt czekał. Już dobył miecza. Opisywał nim w powietrzu koła, szedł, okrążał strzygę, bacząc, by ruchy miecza były niezgodne z rytmem i tempem jego kroków. Strzyga nie skoczyła. Zbliżała się powoli, wodząc oczami za jasną smugą klingi. Geralt raptownie zatrzymał się. Zamarł z uniesionym mieczem. Strzyga zdetonowana stanęła również. Wiedźmin opisał ostrzem powolne półkole, zrobił krok w stronę strzygi, potem jeszcze jeden, a potem skoczył, wywijając młyńca nad głową. Strzyga skupiła się, zrejterowała zygzakiem. Geralt był znowu blisko. Klinga migotała mu w dłoni. Oczy wiedźmina rozpaliły się złowrogim blaskiem. Zza zaciśniętych zębów rwał się chrapliwy ryk. Strzyga znów cofnęła się, pchnięta do tyłu mocą skoncentrowanej nienawiści, złości i przemocy emanujących z atakującego ją człowieka, bijących w nią falami, wdzierających się do mózgu i trzewi. Przerażona aż do bólu nieznanym jej dotychczas uczuciem, wydała z siebie roztrzęsiony, cienki kwik. Zakręciła się w miejscu i rzuciła do obłąkańczej ucieczki w mroczną plątaninę korytarzy dworzyszcza. Geralt, wstrząsany dreszczem, stał pośrodku sali. Sam. Długo to trwało, pomyślał. Zanim ten taniec na skraju przepaści, ten szaleńczy, makabryczny balet walki doprowadził do oczekiwanego rezultatu. Pozwolił mu na osiągnięcie psychicznej jedności z przeciwnikiem, na dobranie się do pokładu w skupionej woli, która przepełniała strzygę. Złej, chorobliwej woli, z mocy której strzyga powstała. Wiedźmin zadygotał na wspomnienie momentu, w którym wchłonął w siebie ten ładunek zła, by skierować go jak zwierciadłem na potwora. Nigdy jeszcze nie spotkał się z taką koncentracją nienawiści i morderczego szału. Nawet u bazyliszków cieszących się pod tym względem najgorszą sławą. Tym lepiej, myślał, idąc w stronę wejścia do krypty czerniejącego w podłodze jak ogromna kałuża. Tym lepiej. Tym mocniejsze uderzenie odebrała sama strzyga. To mu da trochę więcej czasu na dalsze działanie, zanim bestia otrząśnie się z szoku. Wiedźmin wątpił, czy zdobyłby się na jeszcze jeden podobny wysiłek. Działanie eliksirów słabło, a świt był jeszcze daleko. Strzyga nie może dostać się do krypty przed jutrzenką. Inaczej cały dotychczasowy trud zda się na nic. Zszedł po schodach. Krypta była nieduża, mieściła trzy kamienne sarkofagi. Pierwszy od wejścia miał na wpół odsuniętą pokrywę. Geralt wydobył zza pazuchy trzeci flakon, wypił szybko jego zawartość, wszedł do grobowca, zanurzył się w nim. Tak jak oczekiwał, grobowiec był podwójny, dla matki i córki. Zasunął pokrywę dopiero wtedy, gdy z góry usłyszał znów ryk strzygi. Położył się na wznak obok zmumifikowanych zwłok Addy. Na płycie od wewnątrz nakreślił znak Irden. Na piersiach położył miecz i postawił maleńką klepsydrę wypełnioną fosforyzującym piaskiem. Skrzyżował ręce. Nie słyszał już wrzasków strzygi przetrząsającej dworzyszcze. Przestawał słyszeć cokolwiek. Bo czworolist i jaskółcze ziele zaczynały działać.